Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tyluz, bardzo serdecznie pragnę Państwa przywitać w audycji Koloseum. Jak co tydzień spotykamy się po to, żeby mówić o chrześcijanach prześladowanych i nie tylko, bo także o misjach. Audycja jest prowadzona dla Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. A ze mną w studiu są goście, ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, który 30 lat był na Bliskim Wschodzie na misjach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Paweł Rakowski, dziennikarz, reporter, jest też z nami i trzyma właśnie w ręku książkę Za daleki Bliski Wschód.
Za daleki Bliski Wschód ojca Zygmunta Kwiatkowskiego. Fenomenalna książka, polecam ją. Czyta się błyskawicznie, bardzo, bardzo błyskotliwe obserwacje, fantastyczne historie. No i taki przekrój, tak, że od razu się spytam ojca, jak ten Bliski Wschód wyglądał te 30 lat temu w porównaniu z sytuacją obecną.
No, nie chcę powtarzać truizmów, to oczywiście, to kolosalne zmiany. Damaszek, stolica Syrii sprzed 30 lat, raniutko słychać stukania kopyt oślich, bo z okolicznych wsi, z Huta, tam gdzie teraz wojna się toczy po dziś dzień, to każdy to, co wyprodukował, to w workach woził na rynek. Inne sklepy, inny sposób handlowania, inny sposób poruszania się po ulicy. To nie było pasa lewego, prawego. Kto którędy chciał, było bliżej i wygodniej mógł jechać. Ale nie o to chodzi. To jest oczywiste. Mnóstwo jest tych różnic. Chyba zasadnicza to jednak sposób życia, styl życia, bo ludzie nas najbardziej interesują i to, co się dzieje z ludźmi. To ten biedny świat, ten prymitywny, byśmy powiedzieli, sprzed 30 lat, był światem o wiele bardziej szczęśliwym, radosnym, wesołym. Ten śpiew, to niemalże na każdym miejscu, każda okazja prowokowała do tego, żeby wziąć derbakę i zagrać, zaśpiewać. Fejrus, która to jest poezja wschodu, która rano przez wszystkich wszędzie słuchana, piękne pieśni, które takie nastrojowe, poranne jak jaśmin. A więc to jest dzisiaj ten ból, smutek, te zmiany, które w psychice są, psychice społecznej, obawa, strach, to nie istniało kiedyś. To jest kolosalna różnica.
A teraz połączymy się na chwilę z księdzem Mariuszem, który był w Syrii niedawno, wrócił i opowie nam, co tam się akurat teraz dzieje. Zobaczymy, czy uda nam się połączenie. Ksiądz Mariusz ma czekać na
telefon. Do Ziemi Świętej się udawało. Nie, albo i nie.
Ojej.
To jeszcze mam w takim razie pytanie, czy mógłby ojciec powiedzieć, w jakich konkretnych miejscach ojciec stacjonował, nazwijmy to, pracował?
Wszystkich, w całej Syrii. To na tym polegała właśnie moja misja, że jeździłem po całej Syrii. To jest przesada.
Der Marmusa też?
Oczywiście, zakładaliśmy razem Der Marmusa z ojcem Pawłem, Paulo Dall'Olio. On wtedy jeszcze był studentem, a więc potrzebował też księdza. Wtedy byłem ważniejszy od niego, ale to jest geniusz. To, co zrobił, jak pracował, jaki był impact tego, jego działalności na Syrię.
Już jest, tak?
Już teraz jest połączenie. Bardzo dziękujemy za uwagę. I mamy połączenie z księdzem Mariuszem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią, witam Państwa.
Ksiądz Mariusz Boguszewski był w Syrii, przyjechał stamtąd nie tak dawno i ma wrażenia pewne do opowiedzenia nam. Między innymi jest taki dosyć ważny szczegół, ponieważ jeden chłopiec, któremu pomagało PKWP, niestety zginął. Już nie żyje i modlimy się za jego duszę. I taka przykra sytuacja doszła do nas. Ostatnio, tydzień temu ksiądz o tym opowiadał.
Tak, rzeczywiście, kiedy byłem teraz w Syrii, w Tartus, co prawda na samym początku Syrii, tuż za granicą z Libanem, to przyszła taka wiadomość, że właśnie pewien chłopiec, któremu pomagaliśmy, co prawda nie była to wielka pomoc, kilkadziesiąt euro, chyba czy może kilkaset, już nie pamiętam dokładnie, ale coś tam z nogą miał jakiś problem. Leczyliśmy go i niestety zginął w ostatnim nalocie na Damaszek. Rodzice jeszcze cały czas są w szpitalu, są też bardzo ciężko chorzy. Babcia wydała taki dość rozpaczliwy apel o tym, że będzie trudno jej przebaczyć, że jest to dramat, że rodzice jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. No więc wojna cały czas trwa niestety. Jest to bardzo przykra wiadomość, bardzo przykra sprawa, no ale tak się zdarza. Oczywiście bardzo nam smutno z tego powodu. Polecamy duszę tego dziecka i też rodziców. Modlimy się o zdrowie dla nich przede wszystkim i o to, żeby mogli powrócić do pełni sił. Ale ta moja ostatnia wizyta w Syrii dała mi też wiele nadziei. Oprócz tej przykrej informacji, spotkałem wiele osób, które przychodziło, kiedy dowiedzieli się, że tam jestem, aby podziękować za pomoc. Paranaście tysięcy ludzi dostało pomoc ostatnio, w ostatnim roku, przez tę pomoc medyczną, której udzielaliśmy w ostatnim czasie, szczególnie leczenie dzieci, ale pomoc medyczna dla Syrii, tak się nazywały te dwa projekty, które realizowaliśmy ostatnio. I też wiele osób właśnie przychodziło, żeby podziękować za to, że daliśmy im nadzieję. Wiele matek mówiło, że nie dokonały aborcji ze względu na to, że po prostu no, myślą, że ktoś będzie o nich pamiętał, że ktoś im pomaga, że jest takie przekonanie, że nie pozostali sami w tym całym dramacie, który wynika z braku dostępu do leków czy do lekarzy w ogóle. A więc myślę, że ta pomoc była bardzo zasadna i trzeba ją kontynuować i no, takie obietnice też chcę złożyć, że będziemy taką pomoc kontynuować, bo jest taka rzeczywiście wielka potrzeba i biskupi proszą i siostra nasza Brygida bez przerwy prosi, żeby tę pomoc kontynuować, szczególnie w Aleppo, ale też i w innych miejscach, czy w Marmarita, czy w Damaszku, czy w Homs, czy w Tartus, ale właśnie też i w Aleppo. A więc ta pomoc tam dociera i bardzo się z niej cieszymy, że mogliśmy zrealizować, chociaż no, było wiele trudności, problemów w związku z tym, ale to wszystko jakoś przetrwaliśmy, dzięki Bogu. I dzisiaj cieszymy się tymi ludźmi. Były to małe kwoty, które zostały wydzielane tym ludziom. Próbowali się już tam ludzie na miejscu, żeby to jakoś sprawiedliwie rozdzielać ci, którzy potrzebowali tej pomocy. Były to zwykle jakieś sprawy związane z leczeniem traumy powojennej, ale też i takie proste rzeczy, które codziennie trzeba było, była potrzeba, żeby zająć się medycznie też leczeniem takich normalnych schorzeń, ale mamy też jednego co najmniej chłopca, któremu była potrzebna pomoc w operacji serca. W Aleppo to operacja się dokonała, była to dość duża pomoc, ale rzeczywiście ten chłopiec dzisiaj spotkałem go przynajmniej raz. Cieszy się zdrowiem, żyje i bardzo się cieszy. Ma taką wielką flagę w swoim domu, polską, żeby podziękować, bo wie, że to właśnie od Polaków tę pomoc dostał.
A proszę księdza, jak wygląda teraz Syria i jak wyglądają te miejsca, w których ksiądz był? Chodzi mi nie tylko o krajobraz wojny, ale też o sytuację ludzi, w jakich się znajdują. Czy oni są w stanie odbudowywać swoje domy? Czy po prostu udaje się jakkolwiek jakieś utrzymywać działalności gospodarcze? Jak żyją ci ludzie tam, gdzie ksiądz akurat miał możliwość być?
No myślę, że dzisiaj chyba jest ojciec Kwiatkowski, tak?
Tak, mamy w studiu.
No to pewnie więcej by mógł powiedzieć ode mnie, kim są Syryjczycy, bo on jest ekspertem od tego. I bardzo wiele osób go tam wspomina i pozdrawia, proszę ojca, także przywożę wielkie pozdrowienie z Syrii do ojca. Natomiast Syryjczycy są bardzo chyba takim narodem zaradnym, może tak powiedzmy. Oni myślę, że potrafią stworzyć z niczego coś. I tak trzeba też powiedzieć, że starają się odbudowywać te ich miejsca, domy, szczególnie kościoły. To wszystko idzie jednak do przodu. No, w tych miejscach, gdzie nie ma nalotów, gdzie nie ma bomb, bo tak jak słyszeliśmy teraz te przedmieścia Damaszku, które zostały zniszczone, to tam trudno mówić o jakimś odbudowie. Natomiast to, co widziałem ostatnio, to w Tartus, a więc Tartus nie było zniszczone jakoś szczególnie przez wojnę. Jest to miasto, które się ostało. Zresztą ta część pewnie cała tutaj przy Latakia, I właśnie Tartus nie było tutaj działań wojennych jako takich, a więc nie były zniszczone, ale z tego co widzieliśmy te domy w Aleppo podczas poprzednich naszych wyjazdów, domy się odbudowują, jednak te mieszkania powoli są remontowane. Ludzie też bardzo się cieszą z takich małych projektów, takich przedsiębiorstw, to oni to nazywają, czyli jest jakiś tam człowiek, który otwiera cukiernię, drugi jakiś tam inny mały zakład i coś próbują robić, a więc chrześcijanie się tak odbudowują powoli. Nie brak im oczywiście nadziei, nie brak im tego, co potrzebne jest, żeby codzienne rzeczy realizować, aczkolwiek no, potrzebują pieniędzy, bo nie mają pracy, a jeżeli mają, to jest to bardzo słabo popłatna praca. Potrzebują takiej też chyba takiej solidarności, takiego bycia z nimi. Tak bardzo często ci ludzie przychodzą, chcą porozmawiać, chcą, mówią, że nie zapomnijcie o nas, żebyście z nami byli. Myślę, że tu ojciec Zygmunt bardziej by to potwierdził jeszcze o tej naturze Syryjczyków, ale to, co widziałem, to teraz też taka potrzeba solidarności, potrzeba bycia z tymi ludźmi, żebyśmy dali im wyraz naszej miłości względem do nich.
I oczywiście modlitwa, o której, szanowni słuchacze, pamiętajmy.
No tak, to jest chyba podstawą, bo potrzebna ona jest i Syryjczykom, ale potrzebna też jest i nam, żebyśmy nie ustali w tej pomocy. I oczywiście bardzo dziękuję za każdy gest życzliwości. Dziękuję pani, dziękuję państwu, którzy nas słuchacie, że za każdą modlitwę proszę pamiętać, żebyśmy nie ustali w tej pomocy i żeby nam się nigdy nie przestało chcieć pomagać. Bo rzeczywiście wiele jest takich różnych sytuacji, które są trudne. Wiele osób szuka też sensacji w tej naszej pomocy, a przecież nam nie chodzi o sensację, nie chodzi o to, żeby robić jakiś interes, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście pomóc temu drugiemu człowiekowi. I to jest takie ważne i piękne. I tamci ludzie też naprawdę zasługują na to, żeby z nimi być. Ale też wiemy, że są i Polacy w Syrii, też Polki, one próbują też jakoś o pomoc się starać. Czasami potrzebują tej pomocy, dlatego myślę, że z Polski jakaś tam pomoc może do nich tam dotrze. Dlatego też w ich imieniu bardzo serdecznie za to dziękuję i dziękuję w ogóle za każdy gest życzliwości względem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i względem wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. A ojcu Zygmuntowi bardzo dziękuję za jego wielką sprawę, jakiej dokonał tam. To jest ambasador Polski w Syrii, bo on rzeczywiście tam zostawił swoje serce.
Dzięki, dzięki.
A my dziękujemy też księżom z PKWP, którzy ogromną pracę świadczą na Bliskim Wschodzie i działają bardzo, bardzo sumiennie i prężnie. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść bardzo Boże. Dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy. I tak zakończyliśmy rozmowę z księdzem Mariuszem Boguszewskim. Trzeba wspomnieć, że biura w Polsce PKWP robią ogromną pracę. Na przykład jest wspaniała inicjatywa Pola Dialogu, gdzie na przykład teraz mamy wystawę Pokój dla Ukrainy. Tutaj o tej wystawie będziemy mówić z naszym kolejnym gościem. Pan Jakub Ochnio, fotograf i dokumentalista, będzie naszym gościem też telefonicznym, ale to jeszcze nie teraz. I będzie też biskup Marek Jędraszewski jutro gościł w Polach Dialogu i będzie można tam przyjść i posłuchać, co mówi o chrześcijanach prześladowanych i nie tylko. I drodzy państwo, wiele też się dzieje w innych miastach. Są i wystawy, i zbiórki, i koncerty organizowane, także na pewno warto śledzić. Ale wróćmy do rozmowy dalej o Syrii, ponieważ ten temat jest dla nas najważniejszy. Za daleki Bliski Wschód. Dlaczego taki tytuł? Na pewno ojciec słyszał wiele razy takie pytanie. Dlaczego akurat jest on tak daleki dla nas, nie tylko geograficznie, ale być może my nie rozumiemy tych ludzi, tej sytuacji i też tej wojny, która toczy się i nie może się skończyć. A już mieliśmy nadzieję niedawno, że już ona idzie ku końcowi.
No proszę, padło pytanie i jest odpowiedź. Słusznie pani powiedziała, że to... Ta Syria stała się dalekim wschodem, była bardzo bliskim i też bliskim wszystkim, którzy odwiedzali ten kraj. Nie spotkałem człowieka, który nie byłby dosłownie oczarowany Syrią. szczególnie dyplomaci, pragnęli wracać, dlatego że tam działo się coś wyjątkowego. Wschód spotykał się z Zachodem w taki przyjazny sposób, z takim szacunkiem w obie strony, że tak powiem. No i wspomniałem już, nie będę tego powtarzał, że ta różnica jest teraz jest kolosalna. I nawet to wprowadzenie i to opowiadanie księdza przed chwilą, no wprawdzie pochodzi z Tartus, to znaczy z regionu, który nie jest dotknięty bezpośrednio wojną, bombardowaniami, ale wojna, efekty sięgają Europy. My też, dlaczego mówimy o tym? Nie tylko, że dlatego, że tam się coś dzieje, ale że widzimy reperkusje tutaj u nas w Europie i co robić z tym problemem. A więc ten wschód jest daleki, za daleki, żeby go zrozumieć, bo wystarczy, że nie ma teraz takiej kampanii informacyjnej o tym bombardowaniach, co tam, żeby się wydawało już opinii publicznej, no już jest teraz, jest spokój, ludzie sobie normalnie żyją, tak jak to się w telewizji dzieje, że ogląda się jakiś film, no i tam horror, za chwilę horror się skończył, patrzymy, jest, no wybieramy sobie kabaret i się śmiejemy. To tak samo tam. Najpierw był program pod tytułem horror, no a teraz już wracają, już normalnie żyją, odbudowują. A tymczasem horror trwa.
No właśnie, ja mam takie pytanie, albowiem byłem w Syrii przedwojennej i pamiętam kraj bardzo bezpieczny, bardzo przyjazny. I ojciec chyba był wtedy, kiedy to się zaczynało. Jak w kilku zdaniach mógłby to ojciec opisać?
Tak jak i dzisiaj. Chciałem zakończyć mówiąc o tym, że nam się wydaje, iż tam jest pokój. Widzieliśmy drzewa, kilka drzewek bożonarodzeniowych, a wokół nich tłumy ludzi, no bo chcą wierzyć, że to już koniec. I za chwilę słyszeliście, ksiądz mówił, że chłopak w Damaszku zginął. To nie jest na peryferiach Damaszku, to jest centrum Damaszku. Babtuma to jest stary Damaszek. Osa to jest centrum Damaszku. Tam lecą pociski i giną ludzie. I o tym się nie mówi. A jeśli się mówi, to się mówi tylko w taki sposób, który odpowiada mainstreamowi. To znaczy, jeśli giną ludzie z tamtej strony, to oczywiście to się wzruszamy i głośno jest na świecie. Natomiast jeśli po stronie, tak nazwijmy to, no, prezydenta Asada, a chrześcijanie należą do tej strefy, bo on ich uchronił de facto, co byśmy nie mówili, no temat ideologii, kto reprezentuje demokrację, kto bardziej, kto mniej postępowy, liczy się życie. No, jak chcesz jeść i ktoś ci daje, no, wspiera cię bochenkiem chleba, ty mu dziękujesz, a nie pytasz, pokaż legitymację. Chrześcijaństwo zostało zniszczone tam wszędzie, gdzie dżihadyści zdobyli władzę, popierani przez Zachód, zdobyli władzę, tam Kościół został zlikwidowany. Jedynie ostał się w tej części, gdzie władza należy do sił rządowych. A więc chrześcijanie cierpią, ale siłą rzeczy o nich się nie mówi, bo oni należą do tej części, tej trefnej, nazwijmy politycznie. Ale jeśli pytacie o to, jaka sytuacja w Syrii, a szczególnie jaka sytuacja chrześcijan, to tragiczna. Teraz miałem takie zwierzenie, jestem codziennie, mam kontakt z Syrią. Kogoś, kto zachęcał innych do tego, żeby zostać, żeby nie jechać, nie wyjeżdżać na zachód, że tutaj to jest nasza ziemia, to jest tutaj nasi ojcowie, dziadowie, tutaj jest kościół, kolebka kościoła. On tak spowiadając się niejako, tak mówiąc żalem, tak jakby chcąc usprawiedliwić się przede mną, mówi: ojcze, ja jadę teraz do Kurdystanu, bo tylko tam zdaje się, że oni wiedzą, że tutaj nie prosił mnie o to, czy mam jakieś możliwości, żeby go zaprosić do Polski. Wie, że to jest trudne, ale do Kurdystanu, bo tam do Australii można się dostać. Ten człowiek ze swoją rodziną, ten twardy gość, teraz on mówi: ze względu na dzieci, bo tutaj nie ma pracy i jest apatia. To owszem, to są ludzie, którzy kochają życie i wystarczy, że już ucichły bomby i przyszły święto Bożego Narodzenia i można choinkę zrobić, to otoczyli tę choinkę i robią zdjęcia, ale pociski się sypią. Sprawa polityczna nie jest załatwiona. Amerykanie i Rosjanie jeszcze widocznie się nie dogadali. Żydzi nie są zadowoleni z tego, tego w jakim kierunku idzie. Pokój nie jest na ich rękę. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście.
No właśnie, mam takie pytanie jeszcze, bo tutaj jednym z bohaterów Ojca Książki akurat byli też rodzina, która wyemigrowała, która przeszła cały ten szlak do Europy. Czy ojciec ma z nimi kontakt? Jak oni tam, czy gdzieś się osiedlili?
Owszem. W Niemczech, we Francji, to ci, którzy w sposób zorganizowany zostali przyjęci, to oni znaleźli tam zabezpieczenie nieraz aż niesamowicie, dobrze pod względem materialnym. Nie mówię w porównaniu do Polski, to owszem, tak, z tym, że to jest nowa sprawa. Powiedzieć, że w związku z tym udało się to, należy to wspierać. Nie, oni są obcy, oni wiedzą, oni są obywatelami drugiej kategorii, jeszcze nie są obywatelami, ale mieszkańcami. Oni nigdy nie dadzą sobie rady z językiem, nigdy nie będą tak funkcjonowali w tej społeczności jak u siebie. Tam mieli szacunek, znaczenie, umieli się poruszać.
Wykształceni ludzie, tak.
Ale liczą na to, że ich dzieci będą miały lepiej. Z tym, że ci ludzie na ogół to jednym uchem są tu w Europie, a drugim uchem dzisiaj właśnie dlatego, że jest internet, nieustannie mają kontakt ze swoim krajem. Jak tam się dzieje i co tam się dzieje i czy można, czy jest praca. Tutaj, widzicie, wam zależy na tym, żeby pomóc. Ksiądz przed chwilą mówił, że ludzie są wdzięczni za wszelkiego rodzaju pomoc. A ja bym powiedział, że tak, z jednej strony konieczny jest taki odruch, spontaniczna pomoc. Widzisz, że potrzebuje, masz możliwość, pomóż mu. A z drugiej strony to jest sprawa dla lepiej umiejscowionych w tej hierarchii społecznej, mających dostęp, większy dostęp do, powiedzmy, do tej sfery polityki. Nie zrozumiałem, nie wiem dlaczego po dziś dzień nam, którym interesujemy się pomocą dla Syrii w całej Europie, na całym świecie, dlaczego w dalszym ciągu obowiązuje embargo? Ja mówię w tym punkcie, ja nie mówię o broni. W tym punkcie, który dotyczy wysyłania pieniędzy tak prywatnie, swojej rodzinie i lekarstw. Jaka to jest logika, że z jednej strony zabiegamy o to, żeby pomagać, że ci ludzie są biedni, otwieramy granice, chcemy, żeby tu przyjeżdżali, żeby się tu urządzali i tak dalej. Takie olbrzymie niejako manifestujemy możliwości, ochotę, żeby pomóc im, a z drugiej strony oni chcieliby sobie pomagać też. Ci, którzy są tam, miliony już teraz są za granicą. Wysłać te 100 euro, te 100 dolarów, te nie mogą. Nie mogą, prywatnie nie można, pomoc nie może być prowadzona i lekarstw też nie wolno, ponieważ obowiązuje embargo.
Międzynarodowe
embargo. Od początku tak było, od początku. I to jeszcze tamta strefa, tam zelżało. To można zrobić i to nie wymaga wielkich inwestycji, tu żadnych finansowych inwestycji. Po prostu skreślić ten punkt. I jakoś nikt się o to nie upomina.
No właśnie, znaczy ja akurat miesiąc temu w Jordanii byłem i zauważyłem to, że ambasada w Ammanie syryjska jest oblegana. Taksówki stoją, czekają na wyjazd do Damaszku i było bardzo dużo zainteresowanych. Ludzie chcieli po prostu wracać i wracali.
No tak, na ten temat niewiele mogę powiedzieć. Nie wiem, czy wracają. Owszem, wracają do Syrii. Oczywiście, że tak. No, być w obozie. oni głównie uciekali przed śmiercią. No, w Syrii, tych przemieszczających się w samej Syrii, uciekających za granicę, no to było masowo dużo wtedy, kiedy okazało się, że istnieje taka możliwość. Eldorado, no to nawet przed 100 laty, jak na Alasce się pojawiło złoto, to kto jak miał i w garniturach, i bez przygotowania na tą Alaskę, żeby to złoto wygrzebać i żeby wrócić. Tak samo tu, jak tu się pojawiła wiadomość, że otrzymają mieszkanie, otrzymają pieniądze, każdy otrzyma pieniądze tak, że będzie mógł godnie żyć, będzie się mógł nauczyć języka i znajdą pracę, no to oczywiście to była okazja, o której marzyli, bo i przed wojną z tamtego regionu wyjeżdżano, starano się, żeby wyjeżdżać za granicę, tak jak i Polacy wyjeżdżali i wyjeżdżają za granicę. Natomiast jeśli się powiedziało, że tak, proszę bardzo, no przyjmiemy was, jesteście, no to jasne, że to było wręcz dziwne, gdyby nie wykorzystać takiej możliwości.
No teraz są właśnie takie plakaty, trochę dziwne w metrze albo w komunikacji miejskiej, gdzie ludzie, na przykład pani z Powstania Warszawskiego albo pan, który prowadzi tramwaj, maszynista, mówi, że nie boimy się uchodźców, chcemy się z nimi zakumplować. A tutaj mówił teraz przed chwilą Milo Kurtis, który też się czuje uchodźcą, bo jest Grekiem polskim, mieszka tutaj od wielu lat w Polsce, mówi, że to jest krzywdzące, dlatego że wcale nie czujemy się jako warszawiacy, jako Polacy, że musimy się z kimś zakumplować, ponieważ my nie żywimy jakiejś nienawiści do ludzi, do uchodźców, tylko po prostu nam jest to niepotrzebne. Oni i tak są pomiędzy nami, z tym, że wiadomo, że problem uchodźców na świecie jest bardzo trudny i nie jest łatwo powiedzieć, że my na pewno otwieramy bramy, granice i przyjmujemy wszystkich, którzy do nas przyjadą. A ten problem uchodźców też jest bardzo trudny i na pewno ojca wielu pyta o to, jak jest z tymi uchodźcami, czy oni mogą szukać u nas pomocy, czy powinni u siebie próbować, czy w innych krajach, nie w Europie, może w tych ościennych właśnie. Jak to jest?
Pierwsza rzecz to zrozumiem, bo nieraz powołujemy się na papieża, na Ewangelię, żeby przepchać coś, nie dlatego, że tak bardzo interesuje nas, tylko żeby wygrać pewną opcję z racji politycznych i tak dalej. A więc nie ma wątpliwości, potrzebuje człowiek, to trzeba pomóc. To nie ma, tutaj nie ma filozofii, to jest tak oczywisty orędzie płynące z Ewangelii, że pomagać, oczywiście, że pomagać. No. I dlatego ja dzisiaj wyszedłem z naszego kościoła na Rakowieckiej. Głupio mi było, bo nie dałem tam tej złotówki, powiedzmy, gościowi, który siedzi, on tak się zadomowił tam w tym kościele. Głupio mi było, ale z drugiej strony głupio by mi było też, tak gdzie widzę jakiegoś, kto wyciąga rękę, no to mu dawać. Wiem, że nawet w tym takim spontanicznym dawaniu tam musi być też jakaś refleksja. No jutro, ponieważ jestem w Warszawie, to jutro myślę, jutro mu dam to coś do ręki. Tak sympatycznie też wyglądał, widzę, że on tam na stałe jest. A więc jeżeli chodzi o solidarność, no to ma... Nie tylko Ewangelia, ale to jakoś nawet i w naszej historii, no, że za naszą i waszą wolność. Jesteśmy chyba uczuleni na to, że pomagać biednym ludziom. Zresztą dlatego jest nasza rozmowa też. Nie kwestionuje tego, czy pomóc, czy... Ale są pewne rzeczy, których się nie zauważa i wtedy łatwo manipulować człowiekiem. I to obraża godność człowieka, jak ja mam pomagać, niejako jestem zmuszony do tego, żeby pomagać i nie mówi mi się dlaczego, no to zawężone jest to pytanie o pomoc. Ja bym chciał wiedzieć dlaczego, ja bym chciał mieć wpływ na to, jak pomóc, a nie tylko krzyk i hałas, że pomóc i my pomagamy, a więc wy... Musicie być z nami, nasza formuła pomocy. Ja mówiłem, o tym nigdzie nie słyszałem, A mówiłem o dla mnie zasadniczej rzeczy, że chcesz pomagać, to zapytaj najpierw spójrz, komu będziesz pomagał. Miej jakąś orientację, kto to jest i zapytaj jego też, no, jakiego jest główne oczekiwanie. Oczywiście ten który, na którego lecą bomby, to musisz go stamtąd wyciągnąć, owszem. No, ale... Ja jestem księdzem i pracowałem w kościele. Mnie sprawa kościoła zajmuje. Widzę, że najpierw, że kościół tak oficjalnie w tym mainstreamie nie istnieje. To chrześcijanie, że to jakieś w ogóle błądzenie, żeby mówić o chrześcijanach, to od razu to jest, wydaje się, że to jest jakaś aberracja, że to jakieś tylko trzymanie się ze swoimi. A więc w kościele biskupi, wszyscy biskupi, wszystkich obrządków, patriarchowie jednoznacznie mówili: pomagajcie nam tutaj, pomagajcie nam w tym kraju, pomagajcie, żeby ten kościół nie zniknął. Nie. I to, co mnie boli, że nigdy nie był podjęty. Nasi biskupi podejmują, to mówią o tym, że sami hierarchowie Kościoła Wschodniego proszą, aby pomagać na miejscu. Ale przez długi czas zupełnie był niesłyszany ten głos. Tak jakby nie istnieli. Nawet drwiono sobie z takiej postawy. Dla mnie to pierwsza sprawa. Zapytajmy ich, żebyśmy im pomagali, a nie pomagali według naszych koncepcji. Pomoc spontaniczna, pomoc temu, który potrzebuje, oczywiście tak. Natomiast jakaś długofalowa pomoc powinna wziąć pod uwagę ja ksiądz, chcę pomagać i znam środowisko chrześcijańskie. Tak, chcę im. W każdej placówce chrześcijańskiej pomagają muzułmanów. Vice versa nie zawsze jest. A więc również muzułmanie otrzymują tę pomoc. Pytam się o to, jak wam najlepiej pomóc? To jest jedna rzecz, a druga rzecz też niedopuszczalna moim zdaniem i to jest takie karłowate rozumienie pomocy. Jeżeli się nie wie albo nie pyta, skąd to się wzięło? Jakie są przyczyny tej biedy? No bo jeżeli ja nie znam przyczyn, to tak jak z leczeniem, nie pytam o to, nie robię diagnozy, skąd to się wzięło, a tylko chcę, żeby go nie bolało, to bardzo często się sprowadza tylko do znieczulenia. Natomiast o przyczynach się nie mówi, a przecież tak na spokojnie, to trzeba by zapytać: Boże, ta tragedia, co to jest? To jest trzęsienie ziemi, to jest huragan, co to jest? Nie. To jest wojna. To ludzie. I to widać, że to gra sił politycznych. A więc kto jest odpowiedzialny? Inwazja na Irak, która była oprotestowana przez papieża Jana Pawła II. I to tak w taki gwałtowny, taki mocny sposób, że wojna nigdy nie jest sukcesem, że jest klęską i dla jednych, i dla drugich, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że w imię tej świętej sprawy obrony globu ziemskiego, bo oni mają broń, która jest bronią masowej zagłady, trzeba tą inwazję przeprowadzić. Okazało się, że nie ma tej broni. Co więcej, okazało się, to przyznali Amerykanie, że spreparowane było. To był pretekst, który potrzebny był. A więc doszliśmy do tego i cicho, i nic. Ktoś za to jest odpowiedzialny. Mnie osobiście boli taki sposób. My mówimy o tym, oburzamy się jako Polacy, traktują nas jako tych, którzy byli współsprawcami zbrodni na Żydach, że kolaborowali. Nie można tak o Polakach powiedzieć. Jesteśmy ofiarami, jedyny kraj, w którym za pomoc, śmierć i tak dalej. Odkręcamy. Dlaczego? Dlatego, że to w dalszym ciągu przyczyny tego szukamy daleko, sprzed 30 lat, sprzed 70 lat, szukamy kto odpowiedzialność, żeby nie powtórzyć. Tutaj w dalszym ciągu jest pomagać, mówimy o pomaganiu i nie jest powiedziane jasno, kto jest odpowiedzialny za... To jest niedaleko, to za Morzem Śródziemnym, a tak jakby było na innej planecie, nie wiadomo kto jest.
No tak, 30 lat temu jak ksiądz jako ojciec przyjechał do Syrii, to był kraj spokojny, a obok sąsiedni Liban był krajem rozparcelowanym. Dzisiaj jest na odwrót de facto.
W Izraelu tam nieustannie słyszeliśmy o tym, że jest napięcie i są utarczki Izrael, Palestyńczycy. Owszem, i tam wiemy, co jest. W Libanie też, no w każdym razie mniej. Teraz wiemy, że są państwa, które graniczą z Syrią, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska, Iran, no i są mocarstwa te światowe, globalne. Wszystkie tam są. I Syryjczycy teraz wymagać od Syryjczyków. Oni są rzeczywiście zdeprymowani, bo wiedzą, że to nie od nich zależy, czy będzie pokój, czy nie będzie pokoju.
Ja mam takie pytanie jeszcze, w sumie szukając jakiegoś pozytywu, bo ojciec pisał w swojej książce, że katolicy z prawosławnymi mieli taki problem, że chcieli się razem dogadać odnośnie terminów świąt, żeby tutaj tych kompromitujących różnych sporów nie było? Czy tragedia, która spotkała ten nieszczęsny kraj, jakoś wyjaśniła ten spór? Czy dalej jednak gdzieś tam Wielkanoc będzie odrębnie świętowana?
Jest w dalszym ciągu odrębnie świętowana, ale jest jednocześnie, są takie inicjatywy, że ponieważ w danym mieście, powiedzmy w Homs, zdecydowana większość chrześcijan to prawosławni, to któraś parafia katolicka, która jest w tej strefie, mówi, my będziemy świętowali razem z tymi prawosławnymi, ponieważ oni do nas, do kościoła też przychodzą i to coraz bardziej się udaje. To nie zachęcają biskupi do tego, ale jednocześnie nie robią wielkiego problemu. Czyli to jeszcze jeden sposób na wywarcie presji i wyrażenie tej woli, żebyśmy razem świętowali.
No bo ojciec właśnie opisywał bardzo, bardzo pięknie to, jak te różne kościoły, które historycznie były podzielone, w pewien sposób w dniu codziennym rodziny są mieszane, różnych obrządków, prawda? Każdy jest w swoim, każdy funkcjonuje w swoim. Nie wiem, ojciec prawosławny dochodzi do cerkwi razem z rodziną, żona katoliczka, to też cała rodzina chodzi. Wszystko jest tak, jakby ustalone, współigra i tutaj akurat tak właściwie taki ekumenizm, prawdziwy ekumenizm.
Dużo, dużo życzliwości jest i wielka w tym zasługa ludzi świeckich. Dlatego, że człowiek świecki, człowiek, który posiada rodzinę i w którego rodzinie jest właśnie jego żona, jest katoliczką albo jest prawosławną, dzieci chodzą do szkoły, do szkoły katolickiej, a gdzieś tam powiedzmy na wakacje jadą z kim. Tam jest duża swoboda w tym zaakceptowaniu, że masz kontakt z jednym, drugim kościołem, takim czy innym obrządkiem, ale należysz do swojego kościoła i tam masz więź ze swoimi księżmi. Dlatego w święta, niezależnie od tego, że cały czas byli w naszym kościele, my nie mieliśmy parafii, ale w święta cała rodzina jest u siebie i ksiądz ma z nimi kontakt bezpośredni. Zdarzało się, że księża prawosławni brali udział w rekolekcjach prowadzonych przez nas, uczestniczyli w tych rekolekcjach, celebrowali msze i tak dalej. A więc dużo życzliwości i tak, jeżeli jest uroczystość religijna, chrzest, ślub, pogrzeb, no to dotyczy to całej rodziny. A więc są wszystkie obrządki reprezentowane, bo również znajomi pochodzą z różnych kościołów. W związku z tym również to było normalne. Prosili, żeby ich księża też byli. Czyli jak biskup prawosławny, to żeby był katolicki. Jeśli katolicki, to żeby był też biskup prawosławny. I to oni zachęcali, to oni dbali o to, żeby księża byli też z ich obrządków. To powiększało jeszcze takie rozumienie, że jesteśmy jedną rodziną.
Przepraszam bardzo, jeszcze wróćmy może do tej wojny w Syrii, ponieważ jeśli chodzi o doniesienia medialne, to jest jeden z takich tytułów w internecie, że Putin i Erdoğan omówili sytuację w Syrii, prawda? Albo że media podają, iż kilkuset Hiszpanów walczy w szeregach ISIS, prawda? I teraz zastanawiamy się nad tym, kto ma właściwie zakończyć tę wojnę w Syrii. Czy to ma być tak, że Putinowi i Erdoğanowi przypada takie zadanie, żeby to oni tę wojnę zakończyli, mimo to, że przecież rządzący w Syrii jest jeden człowiek, który ma rządzić tą Syrią, no bo nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, ale są jeszcze inne kraje, które niestety uczestniczą w tej wojnie, ale kiedyś tak ta było. Wojna powinna się skończyć.
Tak było od początku i my o tym nie mówimy, bo za dużo problemów jest, żeby je omawiać. I pewne problemy są tak delikatne, że jedna odpowiedź to tak narazisz się, źle zrozumieją cię z lewej strony i źle zrozumieją cię, nazwijmy tak umownie, z prawej strony, a więc trzeba poświęcić więcej czasu. Oczywiście tak jest. Sam początek wojny w Syrii. Syryjczycy przyjęli 2 miliony Irakijczyków u siebie. I słyszałem, wszyscy mówili, nie daj Boże, żeby u nas było to. U nas nigdy tego nie będzie, niemożliwe. Syryjczycy nie chcieli tej wojny. Później pojawiła się, tak to wyglądało, ta interwencja w imię demokracji. W imię demokracji, która, no patrzymy, jaka ta demokracja jest po kilkunastu latach nieszczęść. Ponad 1 milion ludzi zginęło w Iraku, 1 miliony ludzi opuściło Irak. No jak oni się cieszą tą demokracją? To miał być kraj taki prestiżowy, miał on być oknem wystawowym dla całego świata. Zobaczcie, tutaj zaprowadziliśmy demokrację. Ta biedna Libia, która, no, kraj marzylibyśmy, żeby tak finansowo i tak materialnie mieć takie położenie jak ci ludzie. Teraz bieda i anarchia i niebezpieczeństwo i zagrożenie. Tak samo w Syrii przyszła ta demokracja, bo to było pod egidami akcji czy interwencji takiej zmierzającej do zaprowadzenia demokracji, pełnej demokracji w Syrii, a wcześniej ten kraj był członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dalszym ciągu jest uznany za kraj suwerenny, niepodległy, a więc Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna się zająć tym problemem. Ona została zostawiona sobie, została stworzona koalicja i tak dalej. To już tutaj widać, a później pierwszy krok do demokracji to emisja telewizji syryjskiej, która była też za pomocą Amar Sinai, to znaczy satelity, została zamknięta, zablokowana, tak żeby nie można było przekazu syryjskiego, nie można było przekazać.
Ale Al Jazeera katarska sobie szła.
Tak, a tutaj zamknięta została. No i embargo ekonomiczne, które to też idea tak słyszeliśmy, żeby pomóc Syrii, a embargo ekonomiczne spowodowało upadek przemysłu, ludzie stracili miejsca pracy i to wielkie rzesze ludzi stracili pracę, to inni tam sklepikarze i to jest...
Jeszcze się bandytyzm pojawił, tutaj pamiętam z ojca książki motyw, że się już nie jeździło taksówkami, tylko autobusami, bo taksówkarz mógł być porwać, prawda, czy tam jakiejś organizacji być, a jeszcze mam takie pytanie, bo to akurat wiele osób nie rozumie tej rzeczywistości, gdzie z jednej strony jest ISIS, Al-Nusra, a z drugiej strony jest Iran i Hezbollah.
To co? Nie rozumiem.
Że z jednej strony jest ISIS i Al-Nusra, czyli salafickie formacje, a z drugiej strony jest Iran i Hezbollah i to raczej tak właściwie Malule to wyzwolił Hezbollah. Tak, o czym tak właściwie, jak się o tym powie na głos, to tak właściwie można być krzywo się na to patrzy. Dlaczego?
Jest jeszcze setka innych organizacji, które, żeby funkcjonować, no to za słabe są, żeby mieć myśl strategiczną, żeby realizować jakieś plany wojskowe, a więc podłączają się i są opłacani. No to jest zrozumiałe, że no, między innymi, żeby przetrwać na wojnie, to też to jest kwestia tego, żeby gdzieś skądś jakieś pieniądze mieć, ale nawet politycznie zorientowani, to co innego było na początku, powiedzmy, jakaś idea, a później już warunki wojenne sprawiają, że albo ten jest twoim dowódcą, albo tamten. I co on reprezentuje, kogo on słucha, Tego się obawiają. Obawiają się tego bałaganu. Dlatego w tym bałaganie decydują potentaci. Decydują o losach tej wojny. Ci, którzy mają najwięcej władzy politycznej. No i to są właśnie to globalne mocarstwa. Nie ma wątpliwości, to są
albo regionalne
główne aktorzy. Oczywiście z regionalnymi, dlatego Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Iran, to Syria i Hezbollah.
A teraz spróbujmy połączyć się z naszym gościem, który już czeka na nas. Zobaczymy, czy uda się połączyć z panem Jakubem. Znów mamy jakiś problem, pewnie wykręciłam za mało cyfr. Pan Jakub czeka już na nas i pan Jakub jest autorem wystawy o Ukrainie. To jest wystawa zdjęć, które pokazują, że na Ukrainie jest nadal konflikt zbrojny. Tutaj znowu coś jest, jakaś pomyłka. Widocznie jest ciężko wykręcić numer i jeszcze próbować rozmawiać na antenie. Paweł Rakowski może coś nam powie jeszcze ciekawego.
Co ja mogę powiedzieć? Znaczy, na pewno się mogę spytać, znaczy chciałem tak się na koniec już w sumie naszej rozmowy spytać, czy ojciec widzi jakąś nadzieję, czy chrześcijaństwo tam przetrwa w Syrii, no bo tak właściwie bez tych zabytków, bez tych kościołów, no to biada nam de facto. Biada nam tutaj, nad Wisłą, biada nam wszędzie, no bo tak właściwie pierwszy tysiąclecie chrześcijaństwa, Jan Damasceński, prawda, tutaj Szymon Słupnik, tutaj akurat te miejsca, które ojciec opisywał w swojej książce, no to tak właściwie...
Często porównuje się tą pasję, która aktualnie odbywa się na Bliskim Wschodzie, to cierpienie, to umieranie, to... do pasji Chrystusa, gdzie był opuszczony, gdzie upadał, czy miał nadzieję? Miał nadzieję Chrystus. Maryja, wierzymy, że Maryja miała nadzieję, ale to nie jest łatwa nadzieja, bo wielu opuściło Chrystusa. Jeżeli jest nadzieja, to tutaj o nadziei, to ja w kontekście chrześcijańskim, ja nie mówię o optymizmie, nie jestem optymistą, ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że to jest nadzieja w zmartwychwstaniu. Nadzieja, że nie tylko Syria, że tam będzie Kościół, ale że zbliża się paruzja, że zbliża się przyjście Chrystusa, bo taka jest logika pasji, że konanie, śmierć, no, która miała zakończyć i pogrzebać i cywilizacja chrześcijańska, włącznie z tą ziemią, która jest kolebką chrześcijaństwa, wierzę, że tam będzie zmartwychwstanie. Które jest również, tak jak mamy kontakt, rozmawiamy w Polsce o Syrii, bo nas to interesuje i w innych częściach świata, tak samo to zmartwychwstanie będzie dotyczyło...
Że Pan Jezus wróci na iglicy meczetu w Damaszku.
No tam nie ma iglicy, ale tak, no...
To jest muzułmańskie.
Że tak, no to jest taki hadis, taka teoria, ale to nie jest zapisane w Koranie. Wróci do Damaszku, tak, no. Że z nieba zstąpi i sąd się odbędzie.
Nie możemy dodzwonić się do naszego gościa kolejnego. To może spróbujmy, nie wiem, czy uda nam się wyemitować fragment rekolekcji Ukrzyżowani księdza Rafała Cywki. Te rekolekcje są nagrywane specjalnie dla państwa i także przez gościa wrocławskiego, głównie przez gościa wrocławskiego na stronie internetowej, są one emitowane, a u nas w audycji chcielibyśmy taki fragment teraz państwu wyemitować. Zapraszamy.
Października 2011 roku 17-letni Ayman, kopt, chrześcijanin z Górnego Egiptu, przychodzi jak każdego dnia do swojej szkoły. Na początku rozmawia ze swoimi kolegami, przyjaciółmi ze szkolnej ławki, opowiadając sobie o tym, jak spędzili minione popołudnie i wieczór. Następnie wchodzą do sali, siadają w ławce. Nauczyciel rozpoczyna wykład. W czasie trwania wykładu odsłania się nadgarstek u Aymana. Jako kopt Po chrzcie świętym na prawym nadgarstku ma wytatuowany niewielki krzyżyk, znak przynależności do Chrystusa. Kiedy nauczyciel dostrzega, że na nadgarstku chłopaka pojawia się maleńki krzyżyk, wpada wściekłość, nakazuje chłopakowi zasłonić krzyż. Ayman jest jedynym chrześcijaninem w klasie. Mówi, że nie wstydzi się krzyża. Nie wstydzi się tego, kim jest. Nie wstydzi się tego, że jest chrześcijaninem. Nie zasłoni krzyża. Nauczyciel nalega i nakazuje stanowczo, że ma zasłonić krzyż, że nie chce tego krzyża widzieć. Ayman ciągle odmawia. Po chwili pokazuje, że ma jeszcze jeden krzyżyk zawieszony na łańcuszku na szyi. Nauczyciel wpada w wściekłość. Wyciąga chłopaka z ławki. Zaczyna go bić. Po chwili do nauczyciela dołączają się szkolni koledzy Aymana. Ci sami, z którymi grał w piłkę, jeździł na szkolne wyjazdy, z którymi spędzał popołudnia. Kilka chwil później 17-letni Ayman umiera, zamordowany przez swoich przyjaciół, przez swojego nauczyciela, tylko dlatego, że na prawym nadgarstku miał wytatuowany niewielki krzyżyk, znak przynależności do Chrystusa. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Niewielki krzyżyk na nadgarstku 17-letniego Aymana to znak wiary, ale też przypomnienie. Przypomnienie o cenie, jaka została zapłacona za nasze zbawienie. W naszej kulturze, w naszej cywilizacji krzyż spotykamy na każdym kroku. Widzimy go na rogach ulic, na wieżach kościołów, widzimy go w naszym domu na ścianie, czy też widzimy go w szkolnej sali, w szpitalnym pokoju. Postrzegamy go na szyi u naszych znajomych, czasami jako dekorację na tylnej kieszeni spodni. Właśnie, czasami nosimy krzyż jako wyraz naszej wiary, a czasami jako ozdobę do stroju wieczorowego, czy też codziennego. Możemy powiedzieć, że w naszej cywilizacji jesteśmy bardzo mocno obyci z krzyżem. Dlatego chciałbym zachęcić, abyśmy w naszym wpatrywaniu się w krzyż Jezusa i w tych, którzy razem z Nim we współczesnym świecie są krzyżowani, postawili sobie pytanie o krzyż. Czym jest dla mnie krzyż? Czy ma miejsce w moim domu? Czy potrafię uczynić go publicznie, na przykład na początku podróży, przed posiłkiem, w domu czy w restauracji? Ja go wykonuję w czasie modlitwy, czy też patrząc na krzyż, pamiętam i przypomina mi o cenie, jaka została za mnie zapłacona, za moje zbawienie, za moje szczęście.
Naszymi gośćmi był ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, który 30 lat pracował na Bliskim Wschodzie jako misjonarz, i Paweł Rakowski, dziennikarz i reporter, który jest żywo zainteresowany Bliskim Wschodem i tam stara się jeździć. Drodzy Państwo, zapraszamy na rekolekcje Ukrzyżowani, które przedstawia ksiądz Rafał Cywka. To są rekolekcje, odcinki, takie jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, nawiązujące do cierpienia chrześcijan w różnych częściach świata, w różnych krajach. I tutaj niespodzianką jest, jaki będzie kolejny odcinek. Te odcinki należy śledzić zarówno w internecie, na stronie gościa wrocławskiego internetowej, jak też na Facebooku Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tam też ksiądz Rafał Cywka zamieszcza informacje o tych swoich odcinkach i tam można ich posłuchać. Są bardzo, bardzo piękne. I jeszcze jedno ogłoszenie. Już Państwu mówiłem, że 21, czyli w środę, odbędzie się spotkanie w Polach Dialogu z biskupem Markiem Jędraszewskim, ulica Stradomska 6, godzina 19. I tutaj będzie mowa o chrześcijanach prześladowanych i nie tylko. Warto przyjść, jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką okazję. I oczywiście zapraszamy na wystawę stałą Pokój dla Ukrainy od stycznia do czerwca 2018 roku. Jakub Ochnio, fotograf i dokumentalista, jest twórcą tej wystawy. Tam są jego zdjęcia. I mieliśmy nadzieję, że uda nam się połączyć. Może jeszcze spróbujemy, choć do tej pory nie udało mi się tego uczynić, żeby porozmawiać z panem Jakubem na temat tej wystawy. Bardzo szkoda, bo już się umówiliśmy konkretnie. Nie udało się faktycznie już kolejny raz. I jeszcze taka informacja. 15 lutego w biurze PKWP w Warszawie została odprawiona msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, delegat Komisji Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polski do kontaktów z PKWP. I w czasie Eucharystii księża dziękowali Bogu za księdza infuata doktora Kazimierza Piwarskiego oraz za księdza infuata doktora Rudolfa Broma. Ksiądz Kazimierz od lat 80. XX wieku pracował w Kirchheimnot w Niemczech i odpowiadał za pomoc Polsce w czasach totalitaryzmu komunistycznego i zainicjował też stowarzyszenie sekcji polskiej PKWP, właśnie pracując w Kirchheimnot. Ksiądz Rudolf od wielu lat jest związany ze stowarzyszeniem, a od 6 lat pełni funkcję prezydenta sekcji polskiej. Dlatego niech Pan błogosławi jubilatom. I tak, drodzy Państwo, na tym zakończylibyśmy naszą audycję. Mamy jeszcze do wyemitowania Państwu dwa odcinki z felietonami księdza doktora Andrzeja Pasia. Nie wiem, czy nam się to uda. Jeżeli nie, to w przyszłej audycji nadrobimy te zaległości. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Polecam modlitwie chrześcijan prześladowanych na świecie. Realizował audycję Karol Smyk i prowadziła Ewa Tylus. O, właśnie teraz łączy się z nami pan Jakub. Nie wiem, czy uda mi się odebrać, czy jeszcze chwilę porozmawiać. Mamy jeszcze 4 minuty. Może spróbujmy. Dzwonię do pana Jakuba. Zobaczymy, czy jest sygnał.
Ochnio, słucham.
Dzień dobry, już jesteśmy na antenie Ewa Tylus, audycja Koloseum.
Dzień dobry.
Nie mogliśmy się dodzwonić do pana i ta audycja nam prawie cała skończyła się, ale jeszcze w tych ostatnich minutach chcielibyśmy, żeby pan jako autor zaprosił do obejrzenia tej wystawy i powiedział nam, dlaczego warto ją zobaczyć. No, między innymi też dlatego już można na początku powiedzieć, że konflikt na Ukrainie nadal trwa.
Tak, drodzy Państwo, to jest konflikt, który dzieje się tak naprawdę za naszą miedzą, dzieje się praktycznie na naszych oczach, a bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tej tragedii i ogromnego cierpienia, które ma miejsce pod naszymi oczami. Myślę, że ze względu na to warto mieć świadomość tego, co się tam dzieje i jak to wygląda. Myślę, że to jest ten najważniejszy powód, dla którego warto wystawę odwiedzić. Poza tym jest to chyba jedyny projekt, który w przekrojowy, ale też bardzo spokojny sposób opowiada o ludzkim cierpieniu, o ludzkiej tragedii. Pokazuje troszeczkę inny wymiar konfliktu zbrojnego, nie w takiej przebojowej, prasowej wersji, tylko w bardziej dokumentalnej, spokojnej opowieści.
A co dzieje się we wschodniej Ukrainie, tam, gdzie do dziś trwa konflikt zbrojny?
Drodzy Państwo, tak naprawdę jedna wojna od drugiej nie różni się niczym. Jest to i z jednej, i z drugiej strony mamy do czynienia z aktami zbrodni, z licznymi morderstwami, z wieloma działaniami, które mogłyby zostać uznane za zbrodnie wojenne. Wojna rządzi się już takimi prawami i nie zmieni tego tak naprawdę żadna polityka. To, co dzieje się do tej pory na Ukrainie, to tak naprawdę już zamrożony konflikt zbrojny, można powiedzieć wojna okopowa. I jedna i druga strona co jakiś czas próbuje odbić poszczególne fragmenty swojego terytorium. Mówię tutaj o terytorium rzekomej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli tak naprawdę obwodach donieckim i ługańskim, które przynależą do Ukrainy. cały czas tak naprawdę tamte jednostki wspierane są bardzo mocno przez stronę rosyjską, ale też mamy tam wielu ochotników, którzy w imię idei stanęli po jednej lub po drugiej stronie. Nierzadko zresztą rodziny, przyjaciele, znajomi walczą po dwóch różnych stronach frontu. I tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z konfliktem, który ma za zadanie odciągnąć uwagę Ukrainy od tego, co dla Rosji jest najważniejsze, czyli od Krymu. Bo powiedzmy sobie szczerze, obwody Doniecki i Ługański nie są atrakcyjne w żaden sposób z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Są to tereny bardzo biedne, tereny, które wymagałyby ogromnych inwestycji, a Krym, no i tamtejsza flota czarnomorska, to jest coś, co z punktu widzenia strategicznego jest łakomym kąskiem dla Rosji.
No i ludzie na pewno w tamtym rejonie boją się i potrzebna jest na pewno modlitwa.
Na pewno tak. Myślę, że każda forma wsparcia, nieważne czy to w przypadku osób wierzących będzie modlitwa, czy w przypadku osób niewierzących będzie po prostu chwila refleksji, każde tego typu wsparcie myślę, że będzie istotne.
Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć może kolejnym razem, bądź jeszcze kolejnym razem. Nasza audycja jest w każdy wtorek emitowana na żywo w Radiu Wnet, we Wnet FM. I dzisiaj może tylko zaprośmy po prostu na wystawę stałą, która jest w Polach Dialogu do czerwca 2018 roku. Dlatego zapraszamy ludzi i z Krakowa, i nie tylko z Krakowa, żeby tam pojechali i ją zobaczyli.
Oczywiście. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał zbyt daleko, zawsze można część tych prac zobaczyć w internecie, chociażby na stronie jakubochnio.pl lub przy okazji rozmaitych konkursów, gdzie te prace również się pojawiały.
Bardzo dziękuję i mam wielką nadzieję na rozmowę z Panem następnym razem.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. I tak, drodzy Państwo, w ostatnich naszych minutach audycji udało nam się połączyć z naszym trzecim gościem. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.